Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wszędzie bracie kulaj, grudy kleporów, postolika tulaj, daj major nasz lwów.
Tam za drągim puch języka, klawa, ciuch, proszak, muzyka, kasta, panna, fajna, fika, jest tam widzieć to.
Женщине грубый не быкиха, тот знакомый еще усмеха, мови майка, то лихо, может, хижих
хочешь. Ой, да!
Свят все смеи.
Ой, да!
Меню чилей.
Ой, да!
Манька вжеште.
Ты проезжи не рухеты, глупуюшка я пулецем, он чеви горбуе плесет, а нас утопи то.
Так си гости забавляю, и ну працы пут задаю, хлеб бородским полицаем и жандармом тещ.
Ойра!
Свят се смеї!
Ойра!
Мені цілей!
Ойра!
Майка вже ще!
На музика гра!
На вулиці Коперніка стоїть панна без бучіка стоїть Марквішев. Я ще питам, де їй бучик, вона мові.
Бучик, бучик, може пан пошукач, зехти мі.
Бернадейським міям плац, ой, який ж граф, а я кулак одвіям, та й понячик пах.
А щіденку заламало, щепцюхо і рак, яких мало.
А щіденку заламало, щепцюхо і рак, яких мало.
Бодай ще кохання, то нікди не шніго, гди ще прийде розтач. По серцу неміло, гди ще прийде розтач, по серцу неміло, гди ще прийде розтач, хоч тільки на хвіле, хвіле, що ледве тхне. Перші поплине, і дещо весне, найперші поплине.
Вітаємо Państwa в соботнє пополудні в кресовій аудиції на антені Радія Гданськ. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem rozpoczęliśmy sygnałem rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia, mieszczącej się i działającej do 1939 roku w gmachu przy ulicy Batorego 6 oraz wiązanką piosenek lwowskich w opracowaniu Wiktora Budzyńskiego, reżysera i kierownika literackiego rozgłośni.
Dziś, drodzy Państwo, do Lwowa będziemy wracać kilkukrotnie. Na Ukrainie agresja sowiecka trwa już 17 dni. Połączyliśmy się teraz telefonicznie z Markiem Chrobaniem, prezesem Lwowskiego Klubu Sportowego i Fundacji Pogoń Lwów. Witamy Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Panie Marku, Lwów zmilitaryzowany, Lwów oczekujący, pełen napięcia i obaw. Jak wygląda w obecnej sytuacji to piękne, przecież tętniące życiem w czasie pokoju miasto?
Jest, no, można powiedzieć, jeśli tak porównywać do centralnej, do wschodniej Ukrainy, jest w miarę bezpiecznie, bo od dwóch dni już nie słyszymy syren. Od dwóch dni jest takie oczekiwanie, ale niestety też bardzo dużo uchodźców, tak, którzy wędrują z centralnej Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy. Więc jest takim punktem przeprawy do Polski i do państw środkowej i zachodniej Europy.
Można powiedzieć, że jest takim miejscem przejściowym dla wszystkich tych, którzy uciekają w tej chwili z Ukrainy?
Tak, widzimy te rodziny, które przybywają faktycznie do Lwowa, ich zaniepokojenie i chcą jak najszybciej opuścić się Ukrainę i przyjechać tam, gdzie jest bezpieczniej.
Fundacja Pogoń Lwów, która na co dzień zajmuje się wychowaniem młodych ludzi poprzez sport, zamieniła się w fundację humanitarną.
Tak, jako lwowiacy wiemy, jakie są potrzeby dla osób cywilnych, wiemy, jakie są potrzeby dla wojskowych i oczywiście mamy bardzo dużo telefonów, bardzo dużo ludzi chętnych pomóc i właśnie organizujemy takie zbiórki, które też przekazujemy transportem na Ukrainę. Muszę powiedzieć, że to jest taka pomoc bardziej taka specjalizowana. Na przykład kilka dni temu wystaliśmy bus z środkami właśnie medycznymi dla transfuzji krwi. Teraz jesteśmy w trakcie przesłania busu z niciami chirurgicznymi, czyli to taka pomoc też z puszkami żywności, takie faktycznie obiady, więc to jest taka pomoc, która się przyda i osobom cywilnym, a także wojskowym. Też są kołdry, też są karimaty, śpiwory, więc wszystko co jest potrzebne. Także ta pomoc trafia tutaj osobom, którzy są na miejscu w Polsce. To też są i śpiwory, to są kołdry, to są pampersy, czyli wszystko, co jest potrzebne też dla dzieci, czyli co są różne kaszki, też zabawki, bo tak, żeby jakaś normalność była utrzymalna dla dzieci. I właśnie to przekazujemy tu na miejscu i dziękujemy, bo te zbiórki organizują organizacje, organizują szkoły i przekazują właśnie stowarzyszenia i przekazują to wszystko w Fundacji Pogoni Lwów, która ma kilka punktów zbiórek.
Jak ta pomoc, panie Marku, wygląda z perspektywy Polaków mieszkających we Lwowie, środowiska, które pan reprezentuje?
Każdy chyba z lwowiaków jest zaangażowany albo w zbiórkę, albo właśnie już bezpośrednio w rozwożenie tej żywności, darów bezpośrednio dla potrzebujących osób, a nawet też jako wolontariusz przy organizowaniu właśnie ciepłych posiłków w Lwowie, na dworcu, w punktach, w których właśnie przyjmują się uchodźcy. Nie ma tutaj żadnych podziałów. Pomagamy ludziom, którzy potrzebują teraz jak najbardziej pomocy.
Pan już wymienił te ważne rzeczy, które są w tej chwili potrzebne, ale czego najbardziej potrzebujecie? Wiemy doskonale, że przygotowywanych jest bardzo dużo transportów humanitarnych, które mają trafić właśnie na Ukrainę. Jakie są największe potrzeby?
No, oczywiście też są potrzebne środki finansowe, no bo środki, które są potrzebne na paliwo, bo tych transportów już jedzie niemało. Wiemy, co się dzieje też z paliwem, że bardzo wzrasta, więc też na naszej stronie internetowej fundacji fundacjapogonlwów.pl można zobaczyć, w jaki sposób można wesprzeć fundację. Są potrzebne też leki, tak? Te leki dla nadania pierwszej pomocy. Też są potrzebne różne bandaże, właśnie leki na gorączkę, od bólu, wszystkie te środki. Oczywiście trzeba sprawdzać też termin ważności tych preparatów medycznych.
Bardzo dziękujemy. Wiem, że jest pan w tej chwili w trasie, więc nie będziemy już przeszkadzać. Czego można w takim momencie życzyć? Na pewno jesteśmy z wami, modlimy się za was i wspieramy na tyle, na ile potrafimy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich i dziękuję za tą pomoc, bo jak najbardziej jest odczuwalna, więc wszystkim państwu, którzy biorą udział w akcjach właśnie pomocy, nie tylko dla Fundacji Pogrzebów, a także dla innych, bo wiem, że dużo organizacji teraz organizuje zbiórki. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Numer polskiego konta, o którym mówił prezes Marek Chorobań, znajduje się na stronie fundacjapogońlwów.pl, oczywiście bez polskich znaków. Z uwagą i niepokojem działania wojenne za naszą wschodnią granicą śledzą także mieszkający na Pomorzu lwowianie. Swoimi refleksjami i wspomnieniami podzielił się z nami pan Janusz Warchoł z Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
W tej chwili takim wiodącym tematem na każdym kroku jest oczywiście sytuacja u naszych sąsiadów na Ukrainie, a obserwując non-stop właściwie obrazy w telewizji, chcąc nie chcąc nasuwają się wspomnienia moje z okresu wojny, gdzie przecież podobne sytuacje myśmy przeżywali. Ja osobiście też przeżywałem bombardowanie, przeżywałem ewakuację, przeżywałem ucieczkę i między innymi właśnie, ponieważ w czasie wojny mieszkałem w Tarnopolu, na początku wojny z siostrą i mamą dotarliśmy do Tarnopola z Lwowa, bo ojciec był oficerem i ucieczkę mu z pociągu katyńskiego załatwiono. Także był już w 1944 roku, to już był dawno na zachodzie. Ale myśmy przeżywali to w Tarnopolu bardzo osobiście. To znaczy, mamy też już nie było, bo mama z kolei była wywieziona przez Rosjan jako żona oficera, także tylko z siostrą i z babcią. W pewnym momencie kazano nam się wynosić z miasta. Niemcy zarządzili ewakuację wszystkich mieszkańców ze względu na to, że ponownie w 1944 roku po raz drugi Rosjanie chcieli wkroczyć do Tarnopola. Niemcy ustanowili w Tarnopolu twierdzę, ichny Festung Tarnopol, i w związku z tym przynajmniej tyle, że nie chcieli narażać ludności na niebezpieczeństwo, względnie nie chcieli, żeby ludność im przeszkadzała w tej obronie. Dlatego cała ludność została, no właściwie natychmiast musieliśmy wybyć z Tarnopola. Także kilkanaście tysięcy w tłumie takim, kilkunastu tysięcy ludzi wychodziliśmy z tobołkiem jakimś. Ja osobiście akuratnie, babcia mi zdążyła wtrynić koszyk z konfiturami w jedną rękę, w drugą buciki narciarskie wujka, bo w czasie wojny buciki to była moneta wymienna. I w Sinundal przed siebie do najbliższej okolicy gdzieś trzeba sobie znaleźć sobie miejsce pobytu. Z tym, że jak dochodziliśmy coraz bardziej od Tarnopola, tam poprzez Zagrobele, Petryków, Janówkę, Draganówkę i Bucniów i temu podobne wsie tam w okolicy Tarnopola, to gdzie dochodziliśmy, tam już było wszędzie pełno, wszędzie te wsie nie mogły wchłonąć takiej ilości całego Tarnopola. W związku z tym po prostu już miejscowi nie przyjmowali większej ilości, nie mogli, więc ciągle szliśmy dalej i dalej. Grupki się różne porobiły i różnymi ścieżkami do kolejnych wsi. Między innymi była taka sytuacja, że myśmy taką grupą, powiedzmy około 30 osób, w pewnym momencie idziemy, a przed nami jakąś drogą między wsiami strzelanina. Za nami też strzelanina. My ni stąd, ni zowąd staliśmy się jakby na linii frontu. Po prawej stronie Niemcy, po lewej stronie Rosjanie. Jedni w lesie, drudzy w polu zalegają i strzelają do siebie. Zbiliśmy się w jedną grupę i się okazało, że po chwili gdzieś jakiś ludzki odruch u tych frontowych żołnierzy. Usłyszeliśmy tam okrzyki typu nicht schließen, nie strzelać. No i faktycznie potrafili w tym momencie przestać strzelać i krzyknięto tam do nas, żebyśmy szli dalej. Na ówczesne czasy nie było oficjalnie jakichś korytarzy humanitarnych, jak teraz się mówi, ale przynajmniej, jak się okazuje, odruchowo stworzono ten korytarz humanitarny i nas przepuszczono. I poszliśmy dalej. I za nami strzelanina się powtórzyła, ale już za naszymi plecami. A myśmy poszli dalej i wreszcie w którejś wsi tam gdzieś potrafiliśmy znaleźć na parę dni kolejne lokum. Tutaj w Gdańsku przed jakimiś 30 laty założyliśmy Towarzystwo Miłośników Lwowa, które do tej pory istnieje. Wprawdzie już oczywiście jest nas mało, ale niemniej zbieramy się raz na miesiąc. Od czasu do czasu korzystamy z organizowanych prelekcji. Spotykamy się i między innymi ostatnio właśnie doszliśmy do wniosku, że musimy też jakoś się włączyć w akcję pomocy naszym sąsiadom i wyasygnowaliśmy kwotę odpowiednią do zasilenia Polaków we Lwowie, bo im też jest tam w tej chwili ciężko, oni też mają problemy, już przechodzą nawałnice chociażby uchodźców z innych części Ukrainy, także są w potrzebie.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Teraz nieco odetchnijmy od spraw bieżących za sprawą Daniela Wojciechowskiego i przygotowanego przez niego kresowego kalendarium historycznego.
A po krótkiej przerwie w drugiej części audycji, między innymi o konsekwencjach działań wojennych, porozmawiamy z dyrektorem wrocławskiego Ossolineum, panem Adolfem Józwenko. Do usłyszenia za kilka minut. a teraz już kresowe kalendarium.
Ostatnio, gdy patrzymy na ceny benzyny, można się lekko przerazić. Przyznają to wszyscy, którzy autem jeżdżą. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, że pionierem przemysłu naftowego był pewien Polak? Od niego dziś zaczniemy. Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. 8 marca 1822 roku na świat przyszedł Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego. W jego aptece we Lwowie w 1853 roku po raz pierwszy na świecie zapłonęła działająca lampa naftowa. W lipcu tego samego roku lampami naftowymi został oświetlony lwowski Szpital Powszechny. Ignacy Łukasiewicz wykorzystał po raz pierwszy w historii ropę naftową na skalę przemysłową. Dorobił się na niej dużego majątku, a część dochodów przeznaczył na zakładanie sadów, budowanie dróg, mostów, szkół i szpitali w Galicji. Walczył z biedą i alkoholizmem, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Był także polskim działaczem niepodległościowym. By uczcić pamięć polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy naftowego, Sejm ustanowił rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza. Teraz wiek XX i okres niełatwych relacji polsko-litewskich końca lat 30. 11 marca 1938 roku miał miejsce incydent na granicy polsko-litewskiej. Od kul litewskiego policjanta Straży Granicznej zginął strzelec Stanisław Serafin, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, Baonu Orany. Dało to pretekst do wystosowania przez stronę polską 17 marca tego samego roku ultimatum wobec Litwy z żądaniem uregulowania stosunków dyplomatycznych. Litwa nie uznawała polskich praw do Wilna i Wileńszczyzny. W końcu 19 marca rząd Litwy przyjął polskie żądania, co pozwoliło unormować stosunki międzypaństwowe na krótki czas przed wybuchem II wojny światowej. A skoro o latach 30. wspominałem, to warto także powiedzieć o marszałku Polski Edwardzie Rydzu-Śmigłym. Urodził się on w marcu, dokładnie 11 marca 1886 roku w Brzeżanach w Galicji Wschodniej. O 8 marca była już mowa, ale jeszcze raz wrócimy do 8 marca, bo właśnie tego dnia, 1917 roku, w Mińsku urodziła się Hanna Skarżanka, polska aktorka związana z Wilnem. Ukończyła Wileński Uniwersytet Stefana Batorego. W czasie wojny należała do KDW Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Uczestniczyła w maju 1944 roku w akcji odbicia Eugeniusza Chylińskiego, Cichociemnego, o pseudonimie Fres, z więzienia na Łukiszkach. Hanna Skarżanka była nie tylko aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, ale także piosenkarką.
Walczyku katarynkowy z cichutkim swym refrenem. Poskarż się proszę w najlichszym szynku słuchaczom jak ja bezdomnym. Jeśli litości w nich nie obudzisz, wybiegnij na ulicę, krzycz pod mostami, wyj po zaułkach, niech mnie do siebie przygarną. Szkoda każdej łzy, te o szczęściu sny już nie wrócą, choć do nas na wino, dziewczyno, na karbolgas jeszcze przyjdzie czas. Pierwej upij się winem, choć raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pręciutko trzy łzy i na całego, bo cóż innego zostało takiej jak ty, tylko nocy czar, szept roztańczonych par, byle wesoło z rąk do rąk w koło, nim ranny zbudzi nas gwar. Stary walczyku katarynkowy, melodia twa jak alkohol, upartym rytmem wciąż w skroniach tętni i oczy mgłą przesłania. Mądre mi rzeczy szepczesz do ucha, a no kto wie, spróbuje. Żyć, mówisz, trzeba, to będę żyła. A jak, to już wiadomo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części naszej kresowej audycji. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu konsekwencji działań wojennych na Ukrainie. Ale zanim porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, posłuchajmy piosenki, do której słowa i muzykę napisał wspomniany już dzisiaj Wiktor Budzyński. Śpiewa Wiktor Budzyński.
Dostałem właśnie pana list przed chwilą. Niech panu za ten list Bóg zdrowie da, że tam daleko pan po latach tylu w pamięci swojej mnie i Lwów wciąż ma. Taksówkarz lwowski woził mnie po Lwowie, sam przypomina, gdzie mnie kiedy wiózł. I już nam pachną bzy na Lyczakowie, już my obaj w tamtym mieście, gdzie człek razem z drzewem wrósł. Taksówkarz lwowski wiezie w tamte lata, jak brat do brata do mnie pisze list. Ta jak ty mnie odnalazł, taż nas dzieli świat. Oba my znów, choć Lwów wróg nam skradł. Ja wiem, że jeździsz dziś po innym mieście. W taksówce swojej siedzisz, czekasz tam, by przyszedł ten najdłuższy kurs nareszcie, co się po nocach śni wciąż obu nam. Wtedy za frajer ty mnie wieś po Lwowie, a wtedy ty ze mną pij i ze mną płacz. I na klaksonie graj jak pogotowie, wszyscy z drogi my hulamy obaj, ty się Lwowi patrz. Taksówkarz lwowski i lwowski piosenkarz, każdy z nich klęka i całuje bruk. Weź si tę piosenkę, będziesz się mniej gryz, a ja tutaj będę miał twój list.
To była muzyczna odpowiedź na list, który Wiktor Budzyński otrzymał już na emigracji od taksówkarza, który woził go często w nocy, gdy ten wracał z pracy z lwowskiego radia do domu. To była tradycyjna nasza dygresja. Wracamy do zasadniczego wątku. Dziś gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pan Adolf Józwenko, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Witamy pana serdecznie.
Dziękuję za zaproszenie do kresowego saloniku Radia Gdańsk, zwłaszcza że świat na naszych oczach znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Władimir Putin bestialsko, bezprawnie napadł na Ukrainę, na państwo suwerenne i demokratyczne i dąży do zniszczenia pamięci o historii Ukrainy, do zniszczenia narodowych aspiracji ukraińskich. Chce ich podporządkować Rosji.
Właśnie o tej wojnie, ale nieco w innym aspekcie dzisiaj będziemy rozmawiać. Mianowicie w tym tygodniu z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego został powołany Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Jest pan członkiem tego komitetu. Dodam, że w jego skład weszli dyrektorzy najważniejszych polskich muzeów. Proszę powiedzieć, jaki rodzaj wsparcia proponuje Komitet muzealnikom ukraińskim?
No, komitet ten przede wszystkim postawił przed sobą takie zadanie rozpoznania potrzeb instytucji, które zmuszone są do zapewnienia swoim zbiorom bezpieczeństwa. To jest bardzo trudne zadanie i dokładne rozpoznanie tego, na co Ukraińcy oczekują, w jakich warunkach znalazły się zbiory w poszczególnych ich placówkach, zależy skuteczna pomoc.
Panie dyrektorze, czy jest szansa, pańskim zdaniem, w sytuacji wojennej oczywiście, w której jesteśmy, albo Ukraińcy są, na skuteczne zabezpieczenie zabytków, szczególnie tych, których przecież nie da schować się do skrzyń, czy ukryć lub wywieźć w bezpieczne miejsce?
No, takie rozwiązanie jest no więcej niż trudne, jest chyba niemożliwe. Wojna trwa już kilkanaście dni. Putinowska Rosja nie przebiera w środkach, dążąc do unicestwienia Ukrainy. Gotowa jest sięgnąć po każdy rodzaj broni i takie bezpieczeństwo byłoby możliwe wtedy, tylko kiedyby zbiory zostały wywiezione, ale musiałoby się to stać przed wybuchem wojny.
Wiemy doskonale, panie dyrektorze, że Putin chce zatrzeć jakby tę historię. Istotna jest też przecież kwestia inwentaryzacji, dokumentacji zdjęciowej w razie zniszczenia, zaginięcia czy kradzieży zabytków.
No tak, inwentaryzacja zbiorów prowadzona jest na bieżąco w placówkach muzealno-bibliotecznych. Zbiory niezinwentaryzowane nie mogą być udostępniane, no bo wypożyczając komuś do czytania teczkę z dokumentami, trzeba wiedzieć, co w tej teczce jest, żeby odbierając potem od czytelnika teczkę sprawdzić, czy wszystko tam jest tak, jak było przed pożyczeniem. Inwentarz to klucz do zbiorów. Dobry inwentarz ułatwia pracę badaczom, także wszystkim tym, którzy chcą poznać historię świata, w którym żyjemy. Nie ma narodu bez historii. I tutaj zapewnienie bezpieczeństwa inwentarzom powinno być szczególnie perfekcyjne. Ale to jest możliwe do jakiegoś tam zrobienia, dlatego że biblioteki robią na bieżąco i sądzę, że są też inwentarze elektroniczne. Także to jest możliwe.
Porozmawiajmy teraz o Lwowie, perle architektonicznej wielokulturowego i wielonarodowego, a przez stulecia przecież polskiego miasta. Pan śledzi to, co się tam dzieje. Jak miasto zabezpiecza swoje dziedzictwo, przypomnę, wpisane na światową listę UNESCO?
Jeszcze trudniej niż zbiory przechowywane w muzeach i bibliotekach jest zapewnienie bezpieczeństwa miastom, kiedy są one bombardowane. Lwów jest Polakom szczególnie bliskim. Mogę tu powiedzieć, że módlmy się, by armatnie pociski i bomby nie spadły nań, bo jak uszczec miasto, jak uszczec te wielosetletnie obiekty w postaci kamienic, które no, są najważniejsze dla miasta. One stanowią o jego uroku, no ale także mówią o jego historii.
Wśród sreber rodowych Lwowa, że tak powiem, są zbiory muzealne Narodowej Naukowej Biblioteki imienia Wasyla Stefanyka, czyli te zbiory zakładu Ossolińskich, które po II wojnie światowej, po utracie Kresów, zostały w Związku Sowieckim. Państwo od lat współpracują z biblioteką. Proszę powiedzieć, czy zbiory Ossolińskich, Lubomirskich i innych no, znamienitych rodów są bezpieczne?
Narodowa Biblioteka Stefanyka, która ma swą siedzibę w dawnym Ossolineum, od lat współpracuje z nami. Ta współpraca Bibliotek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Biblioteki Stefanyka przyniosła bardzo piękne owoce. Przede wszystkim dzięki tej współpracy powstał taki bardzo dobry klimat dla porozumienia polsko-ukraińskiego. W Lwowie, w Bibliotece Stefanyka, zorganizowaliśmy prawie 100 tak zwanych ossolińskich spotkań. Gośćmi tych spotkań byli przyjeżdżający, zwłaszcza z Polski, ale nie tylko, znani ludzie kultury, polityki. Toczyły się bardzo trudne często dyskusje. Tego klimatu żal, mam nadzieję, że on raczej pomoże zarówno tym zbiorom, jak i mobilizowaniu się do walki o przetrwanie tego miasta. Biblioteka Stefanyka jak tylko mogła zabezpieczyła te wszystkie zbiory. Przeniosła je do piwnic, do takich miejsc, w których byłyby najbezpieczniejsze w czasie ewentualnego bombardowania. No, mamy także kopie tych oryginałów. Mamy zbiory zdigitalizowane, ale kopia nigdy nie zastąpi oryginału. Także oryginał to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Panie dyrektorze, dla wielu ludzi, również dla pana, agresja sowiecka nie jest czymś nowym. Ona po prostu w tej chwili trwa. Jeżeli pan pozwoli, chcielibyśmy poruszyć pański wątek osobisty, prosząc, aby sięgnął pan do obrazów II wojny światowej i przeżyć rodzinnych nakresach. Urodził się pan na Podolu. Jakie są pańskie wspomnienia? Co zapamiętał pan jako dziecko podczas wojny, w której okupant zmieniał się kilkukrotnie?
No, był to czas szczególnie ciężki, trudny, bo pamiętajmy o tym, że przez te tereny wojska niemieckie przeszły w jedną i w drugą stronę. Szły na Rosję i wracały potem. Okres wojny był także okresem dlatego trudnym, że stosunki polsko-ukraińskie nie układały się najlepiej. Były one wręcz wyjątkowo niekorzystne. Trzeba się było także chronić przed nacjonalizmem ukraińskim. Zresztą ścierały się ze sobą obydwa interesy. Sam przypominam sobie, że musieliśmy z rodziną, zresztą z rodziną mieszaną, bo ojciec Polak, pomimo brzmienia nazwiska, matka Ukrainka, no matka była narażona na szczególnie duże niebezpieczeństwo, jako że oskarżana była o to, że zdradziła Ukrainę, że zdradziła ukraiński interes. Wiem, że ojciec, który był powołany do wojska, do organizowanej w Sumach Armii Polskiej, z uwagi na gruźlicę, która go dopadła, został zwolniony, przyjechał z frontu. Wiem, że jedyną noc, którą spędził w Lisowcach, w tej wsi, we własnym domu, to spędził ją w żłobie stajni końskiej, bo bał się, szczególnie on w mundurze, który służył w armii. Więc nie są to czasy miłe do wspominania, absolutnie. No ale historia jest w ogóle trudną nauką. I społeczeństwa bez historii, faktycznie narody bez historii nie istnieją. Cieszyć się należy dzisiaj, jeśli w ogóle się można cieszyć, że dzisiaj nie ma tego tarcia polsko-ukraińskiego, że Ukraińcy też wyciągnęli dość głębokie wnioski ze swojej historii i w tej chwili nie mają najmniejszej wątpliwości, kto jest ich głównym wrogiem, kto jest wrogiem, który nie przybiera w środkach.
Panie dyrektorze, już wspomniał pan o tym, ale proszę jeszcze tylko dwa słowa powiedzieć o tym, bo pańska rodzina po wojnie opuściła rodzinne kresowe strony, wyjechała na tak zwane ziemie odzyskane. Jak ta ekspatriacja przebiegała i czy widzi pan jakieś analogie tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i na naszej wschodniej granicy? Trochę już zaczął pan o tym mówić.
Te analogie są, ale one są bardzo trudne, bo to są dwie mimo wszystko różne sytuacje. Polacy dotarli na ziemię zachodnie, w naszym wypadku na Dolny Śląsk, po zakończeniu wojny i po dokonaniu już jak gdyby podziału łupów przez zwycięzców. Dzięki Rosji przesunięta została granica na Odrenysę. Sama Rosja zajęła tereny Połaby, więc myśmy już w ogóle nie mieli nic do powiedzenia. Natomiast zderzenie się ofiar wojny polskich i niemieckich, bo operujemy dzisiaj stereotypem, który bardzo często nie oddaje tych Niemców, którzy normalnie pracowali i których wojna dotknęła też bardzo, bardzo specyficznie. Ja sobie przypominam tego rodzaju scenę, kiedy niemiecka rodzina wyjeżdżała, szykowała się do opuszczenia domu, przyjechały samochody, żeby zabrać Niemców. To niemiecka gospodyni zwróciła się do mamy z pytaniem, co ona może ze sobą zabrać. Mama na to odpowiedziała, no bierz, co chcesz brać, wszystko jest twoje. Ja już to przeżyłam. Ja musiałam wyrzec się tego wszystkiego, co zostało na wschodzie. A ty zabieraj, bo wyglądało tak na to, że ci Niemcy opuszczali w znacznie spokojniejszej atmosferze swoje mieszkania niż rodziny polskie przyjeżdżające z Kresów. Także to są, czy są analogie? No dzisiaj ta analogia, jesteśmy w innej zupełnie sytuacji. Po prostu nie wie, zresztą przyjeżdżający uchodźcy do Polski szukają bezpieczeństwa tutaj. Co zrobią dalej, nie wiemy. Ilu z nich zostanie w Polsce, ilu z nich wyjedzie w ogóle dalej do Europy. A może, i miejmy nadzieję, sytuacja na Ukrainie tak się rozstrzygnie, że będą mogli wrócić do siebie. I tego im z całego serca życzę.
Panie dyrektorze, na koniec naszej rozmowy odbiegnę od jej głównego wątku. Mianowicie rok 2022, nasz Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rokiem polskiego romantyzmu. To właśnie 200 lat temu w Wilnie w drukarni Józefa Zawadzkiego wydano drukiem Ballady i Romansa Adama Mickiewicza. To dzięki panu do zbiorów wrocławskiego Ossolineum trafił oryginalny rękopis pana Tadeusza, który dziś dostępny jest dla zwiedzających u państwa w muzeum właśnie pana Tadeusza. Jak do tego doszło?
No, muszę powiedzieć tak, że kiedy akuratnie w roku 90 w kwietniu, 1 kwietnia na prima aprilis, ale to naprawdę było, zostałem zatrudniony jako dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. I wtedy bardzo dokładnie przeglądałem wszystkie dokumenty mówiące o darowiznach, o naszych zbiorach, od kogo otrzymaliśmy, czy też komu zabraliśmy. No bo w czasie wojny pan Tadeusz został przez rodzinę Tarnowskich przewieziony do Lwowa i przed 17 września przekazany w depozycie do Ossolineum. Po prostu zostawiono go, bo rodzina Tarnowskich darzyła dużym zaufaniem Zakład Narodowy i myślała, że zakład nie zostanie nietknięty i że dzięki temu rękopis przetrwa. Rzeczywiście on przetrwał. To się udało. Profesor Gębarowicz, ostatni lwowski dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, kiedy Niemcy się wycofywali, opuszczali Lwów, bo tam były dwie okupacje sowieckie, to Gębarowicz część zbiorów przekazał do Krakowa. Wolał przekazać je do Krakowa w ten czas pod okupacją niemiecką niż czekać, aż zajmą to Sowieci. I rękopis po wojnie znaleziony na ziemiach odzyskanych przekazany został do Ossolineum, wpisany do inwentarza. Ale kiedy się temu przyjrzałem, to zdałem sobie sprawę, że winienem szukać zgodnego z prawem porozumienia, a aby ono mogło być zgodne z prawem, dążyłem do zawarcia nowej umowy z Tarnowskimi i do przekazania bądź do sprzedania, namówiłem, bądź do sprzedania tego rękopisu do Ossolineum. Wysłał mi na pomoc miasto, władze miasta, które zdecydowały się zapłacić. Tarnowscy wycenili rękopis na 200 tysięcy dolarów i ja się tak w duchu ucieszyłem, że to stosunkowo nieduża cena, bo pamiętam, że w ten czas też byłem bardzo ostro atakowany, że zdecydowałem się na odnowienie depozytu, bo zaatakowała mnie prasa wrocławska, że mam to wpisane do inwentarza, po co podpisuję nową umowę, bo co pan zrobi, pytano mnie, jeśli oni zażądają zwrotu. No, ja powiedziałem, że mam zapisane prawo pierwokupu tego rękopisu. No, ba, a jeśli zażądają od pana, nie wiem jak to w ten czas dokładnie, nie pamiętam, no ileś tam tysięcy czy miliony dolarów za to. W każdym bądź razie ja odpowiedziałem w ten czas, że dlaczego pani cenę ustanawia. A poza tym żadna cena nie będzie zbyt duża, dlatego że jest to obiekt bezcenny. I on może być sprzedany za tyle, ile ktoś da. A jeśli się znajdzie ktoś, kto da bardzo duże pieniądze, to w ogóle rękopis zostanie oddany temu, kto da najwięcej. No właśnie, oni powiedzieli. No właśnie, no mówię, to, no właśnie, no to ja dlatego będę dalej prowadził rozmowy, żeby tą cenę ustalić na poziomie, który będzie przez nas mógł być przyjęty. I tak się stało. Rękopis został zakupiony. Mogliśmy utworzyć Muzeum Pana Tadeusza, które funkcjonuje przy Ossolineum. To jest nowa forma udostępniania zbiorów. Mieści się on w bardzo takim dobrym miejscu, bo w rynku Starego Miasta. Chodziło mi też o to, ażeby to muzeum, a zwłaszcza zbiory ossolińskie pokazały, że Polacy do Wrocławia przyjechali nie tylko z walizkami i szczoteczkami do zębów, ale że przywieźli ze sobą część znakomitego, wielkiego dziedzictwa świadczącego o pięknej historii. I tak to muzeum funkcjonuje. Teraz tam odbywają się spotkania też gorąco wspierające walkę Ukraińców.
Panie dyrektorze, miejmy nadzieję, że o muzeum będziemy okazję mieli z panem jeszcze porozmawiać. Już pana zapraszamy na to spotkanie do Kresowego Saloniku, a tymczasem bardzo dziękujemy za tę rozmowę, której z pewnością słuchali także nasi pomorscy lwowianie.
Ja bardzo dziękuję państwu za zaproszenie i zapraszam pomorskich lwowian do Wrocławia, żeby zobaczyli Ossolineum.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę, że państwa i naszym gościem był pan Adolf Józwenko, dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. I tak oto nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Dziękujemy państwu za wspólne spotkanie. Zapraszamy do Kresowego Saloniku Radia Gdańsk w każdą sobotę między 16 a 17.
W sobotę 19 marca, w dniu świętego Józefa, zaprosimy państwa do podwileńskiej Mejszagoły na imieninowe pączki. Wszystko wyjaśni się za tydzień. Dziś żegnamy się razem z naszą realizatorką Julią Baranowską oraz Zofią Ternę, piosenką emigracyjną z 1952 roku, oczywiście Wiktora Budzyńskiego. Życzymy państwu spokojnej nocy i miłych snów.
W tej porze mało kto tu u nas chodzi spać. Maniak lwowski się zaczyna hula lwowska brać. Do księżyca już wyrażą koty, a do łóżka idą wszystkie gnoty. Ćmy chrabąszcze nietoperze zaczynają żyć, a baciary gdzieś frajerów zaczynają bić. Jak mieć będziesz gnotku lat paręnaści, będziesz także o tej porze maści. A teraz śpi, migląc, śpi cichutko. Noc lwowska trwa tak krótko, nim kozioł szynk zamknie, nim atlas da znak, ta ty ledwie, że obrócisz się z boku na wznak. Niech migla nie boi, nasz lew na straży stoi. On lepszy od ciebie od lat tak musi stać, i nikt mu nie powie idź spać. Tam zagwizdał już policja, gwiazda spadła pieśń. Już zatacza się ulica z ulicą pieśń. Już dwa cienie w jeden się zmieniają, a latarnie do siebie mrugają. I Lwowie, śpi cichutko. Noc ciemna trwa tak krótko, nad tobą śnią serca jaśniejsze od gwiazd, lwowiaków rozsianych wśród obcych złych miast. Nim przyjdzie świt, nim zbudzi miasto wśród własnych ludzi. W piosence o takim szczęśliwym dniu śni. I śpi, Lwowie, śpi, Lwowie, śpi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.